to nie jest tylko może jakiś fragment kurtuazji, ale naprawdę tak się czuję, że no, jestem wśród was, bo przyznam się, nie miałem okazji być na nabożeństwie, na zgromadzeniu. Ale to jest zawsze radością, kiedy jest się wśród ludzi wierzących i z wierzącymi, bo to jest społeczność w Ewangelii. Jako ludzie z różnych powodów czasami mamy społeczność. Czasami ktoś może mieć z kimś społeczność, bo jest w tym samym wieku. Powiedzmy, dzieci mają społeczność w przedszkolu, bo się lubią bawić i mają społeczność. Trochę idąc w górę, młode małżeństwa z dziećmi też czasami mają społeczność, bo ich dzieci łączą, prawda, i lubią rozmawiać o dzieciach i tak dalej. Potem, kiedy jesteśmy starsi, czasami nas jakiś interes, przedsięwzięcie nas łączy i ludzie się skupiają i prawda, i to ich łączy. Potem, jak już jesteśmy trochę starsi, to nas łączą na przykład choroby i ludzie się zgromadzają i rozmawiają o swoich chorobach. I to ludzi łączy i tak dalej, i tak dalej. Są różne powody społeczności, dlaczego się zgromadzamy. Dla ludzi wierzących, czy to najmłodszych, czy najstarszych, takim powodem jest Ewangelia. I kiedy przynajmniej dwie, trzy osoby rozumieją w sposób właściwy, czym jest Ewangelia, to mają społeczność. I ta społeczność jest w Ewangelii, o czym mówił apostoł Paweł. Dziękuję Bogu mojemu do niejednego z listów, do niejednych ludzi wierzących, za społeczność waszą w Ewangelii. A więc, żeby mieć społeczność w Ewangelii, trzeba Ewangelię tak samo rozumieć. Jeśli ktoś rozumie Ewangelię tą Bożą we właściwy sposób, to apostoł Paweł ostrzega też o innych Ewangeliach i wtedy tej społeczności już nie ma. Bo chociaż ludzie używają tego samego słowa, Ewangelia, to jednak mają inną treść pod tym słowem. Bodajże znany filozof Platon kiedyś powiedział tak: jeśli chcesz ze mną porozmawiać, musimy najpierw ustalić, co rozumiemy, jaką treść rozumiemy, kiedy używamy tych słów. Dla przykładu, myślę, że to jest dla wszystkich nas zrozumiałe. Jeśli chcemy porozmawiać o wierze, to musimy zdefiniować, co dla nas to słowo znaczy. Bo kiedy na przykład rozmawiamy z ludźmi, to dla kogoś może oznaczać chrzest w jakimś kościele i tradycję. Że on wierzy, bo jest członkiem jakiegoś kościoła. Dla kogoś innego może to oznaczać stan uczucia emocjonalny. Dla kogoś innego może oznaczać wierzę jakiejś osobie. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden przykład, może weźmy słowo miłość. Dla kobiety może to oznaczać jedną wymiar miłości, a dla mężczyzny może to coś innego oznaczać. Dla dziecka może to oznaczać, że rodzice mnie kochają, szczególnie małych dzieci, bo jak dają to, co dziecko chce. A jak dziecko nie dostanie tego, co chce, to jeśli to jest małe, to na przykład jedzeniem pryśnie, prawda, na mamę i jest zbuntowane i nie chce i tak dalej. Bo ono na tym etapie rozumie, że miłość to jest mama daje to, co ja chcę. Natomiast już jak starsi wiemy, że miłość, jako starsi wiemy, że miłość może się wyrażać również w mówieniu nie. Jeśli komuś mówimy coś nie, to też może to wyrażać się z dobrze pojętej miłości. Tak więc cieszę się, że jestem wśród was, bo to jest społeczność Ewangelii. Zgromadziliśmy się tutaj dla Ewangelii i ze względu na Ewangelię. Dzieliłem się wczoraj, bratu pastorowi zaproponowałem jakiś czas temu, że może byśmy rozważyli w tym gronie, tak jak tu jesteśmy, taki temat, który może nie jest popularny, tak bardzo niechwytający może za serce, nie może taki spektakularny, ale bardzo ważny. Chcę powiedzieć, temat jest ważny i temat jest zasługujący na uwagę, rozważenia i wprowadzony w czyn, niekoniecznie przekaziciel tego tematu. I chciałbym was przeprosić za ewentualne jakieś tam lapsusy, niedogodności i chciałbym was zachęcić, jeśli gdzieś się, powiedzmy, pomylę w sensie sformułowania, to może, żeby to zostawić jakby na boku, a spróbować uchwycić myśl, którą chcę się podzielić, gdyż myślę, że to jest ważniejsze niż ewentualnie precyzyjne użycie jakiegoś słowa. Oczywiście słowa są też bardzo ważne. Mianowicie ten temat zdrowie duchowe. Jak wiemy, każdy z nas mniej lub bardziej dba o zdrowie fizyczne. I to nie jest złą rzeczą. To nie jest złą rzeczą, żeby dbać o stan zdrowia. Ale czasami dbamy o ten stan zdrowia w sposób bardzo taki konkretny. Na przykład, jeśli nie możemy jakiegoś leku zdobyć blisko naszego miejsca zamieszkania, potrafimy po ten lek pojechać ileś kilometrów dalej. Jeśli ktoś nie potrafi tej operacji przeprowadzić w okolicy, w danym kraju, jeśli mamy możliwości, chcemy do innego kraju wyjechać na operację, dlatego że cenimy zdrowie i swoje, i swoich najbliższych. Rodzice są nawet skłonni do poświęcenia jakiejś części wątroby, nerki, żeby dać synowi, córce i tak dalej. A więc cenimy sobie bardzo to nasze zdrowie fizyczne. I powinniśmy dbać, bo ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Oczywiście czasami może być tak w naszym życiu, że myślimy, że jak nie będziemy tak zastanawiać się o naszym zdrowiu, to wszystko jakoś będzie tak dobrze szło. To znaczy, ktoś może na przykład bać się pójść do lekarza, bo podejrzewa, bo myśli, że złą diagnozę usłyszy od lekarza, więc woli żyć w nieświadomości. I życie w takiej nieświadomości uspokaja człowieka, że że jest ze mną dobrze, zdrowy. Gdybym przyznał się, tak myślał, to 8 lat temu tak sobie zrobiłem rutynowe badanie na pewien na swoje ciało i okazało się, że mam bardzo poważną chorobę i mi lekarze powiedzieli, że mam, po ludzku rzecz mówiąc, 90 ileś tam procent szans, że ta choroba nie wróci. No, jak widzicie, mnie po 8 latach jestem z wami. Często lekarze mówią, czytamy o tym w publikacjach, o tym słyszymy w radio, w telewizji, ludzie mówią, że gdyby ileś osób przyszło wcześniej do lekarza i ta choroba byłaby wykryta w początkowym stadium, szanse przeżycia byłyby ogromne. I można powiedzieć, dlaczego człowiek umiera? Czy dlatego, że zachorował na tą chorobę, czy dlatego, że może została wykryta za późno? I tak można powiedzieć, i tak można powiedzieć. Czasami boimy się zadbać o swoje ciało. Może to być powód. Ja bym nie chciał mieć kierowcy, nie mam żadnego prywatnego kierowcy, tak nawiasem mówiąc, ale nie chciałbym jeździć z kierowcą, który by na przykład zachował się w ten sposób. Słyszy od jakiegoś czasu stuki w samochodzie, nie wiem, w silniku, pod maską, gdzieś w kole i on mówi, nie pojadę do mechanika, bo boję się, że on mi powie, że muszę dużo pieniędzy wydać na naprawę, że to będzie dużo kosztować, więc nie będę jeździł do warsztatu. Czy to jest właściwe podejście? Czasami w sferze duchowej zachowujemy się bardzo podobnie jak w sferze tej ludzkiej. Pan Jezus powiedział, żeby zwracać większą uwagę na nasz stan ducha niż nawet na stan ciała. Apostoł Paweł też to wyraził, nie deprawując na przykład ćwiczenia cielesnego, bo powiedział, ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Oczywiście jakiś pożytek przynosi, bo ktoś jest może szczuplejszy, a chce być szczuplejszy. Ktoś chce być zdrowszy fizycznie przez jakiś czas. I dobrze. I to nie jest złą rzeczą. Ja nie chcę tu powiedzieć, że bieganie jest złą rzeczą, czy dieta jakaś złą rzeczą. Tylko o co chodzi? Pan Jezus chce nam zwrócić uwagę, że ewentualnie, jeśli dbamy o zdrowie fizyczne, co jest dobrą rzeczą, może pozwolić to nam lepszą kondycję mieć. Ale i tak kiedyś zejdziemy z tego świata. Czy w wieku 80 lat, czy wcześniej, czy później. Każdy z nas jest na drodze do zejścia z tego świata, z tej ziemi. Natomiast jeśli nie dbamy o zdrowie duchowe, to może mieć konsekwencje nie na 50 lat, nie na 100, nie na więcej, tylko na wieczność. I dlatego Pan Jezus powiedział, żeby człowiek, szczególnie jego dzieci, dbały o zdrowie duchowe. Psalmista to w innym miejscu wyraził w ten sposób. Sprawdź serce me, czy przypadkiem nie kroczę jakąś złą drogą. Czasami jest tak w naszym życiu chrześcijańskim, że łatwiej nam zauważyć, że ktoś chodzi na złej drodze, niż my chodzimy na złej drodze. Jest tak coś takiego może w nas w życiu? Że łatwiej nam dbać o czystość życia duchowego u kogoś innego, niż u siebie. I apostoł Paweł do swojego współpracownika Tymoteusza też bardzo cenne zdanie powiedział. Pilnuj samego siebie. Właśnie pilnować samego siebie to należy do życia chrześcijańskiego. Ja mam pilnować samego siebie, wy bracia macie pilnować samego siebie, przywódcy mają pilnować też nauki w zborze i tak dalej, i tak dalej. A więc kiedy Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy dbali o swoje zdrowie, to jest to wola Boża. Ile potrzeba bólu cierpieć, ile członków w naszym ciele musi nas boleć, żeby ciało to odczuło? Czy musi nasz ręka cała boleć, żeby całe ciało to odczuwało? Czasami coś rwie pod paznokciem. Jakiś rzut, jakieś zakażenie i tak dalej i boli to, całe ciało to odczuwa. Tak więc jesteśmy w ciele fizycznym i jesteśmy powiązani w tym ciele, że najmniejsza cząstka w naszym organizmie źle się rozwija, całe ciało to odczuwa. Tak samo w Kościele Jezusa Chrystusa. Nie musi połowę zboru, połowę Kościoła, czy 99% Kościoła nie być zdrowymi duchowo, żeby cały zbór nie był zdrowy duchowo. Odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn. Dlatego, żeby wolą Bożą jest, żeby Kościół Jezusa Chrystusa był zdrowy. To znaczy, żeby każdy członek Jezusa Chrystusa w Jego Kościele był jaki? Zdrowy. I chciałbym się podzielić ze Słowa Bożego właśnie tym tematem i prosiłbym was o takie uważne spostrzeżenie, że tu brat mnie przedstawił, że jestem prezbiterem, prawda? Czasami może być tak, że myślimy, że jak ktoś, kto publicznie mówi, no to mówi dobrze, ale przecież wiemy, że nie. Sprawdzamy na przykład w Berei, chrześcijanie sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Ja bym chciał was zachęcić, czy to, co powiem dzisiaj, wypływa z serca Bożego, z Jego słowa, a nie dlatego, że jestem prezbiterem, bo to jest moja funkcja. Tak więc zaczynając taki temat. Między innymi do zdrowia duchowego należy właściwy rozwój. Rodzice się cieszą, jak się dzisiaj urodziło dziecko. Za tydzień, za dwa, to ten dzidziuś jest malutki, wszyscy się cieszą. Najbardziej rodzice, potem krewni, potem znajomi i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby to dziecko przyniesione zostało za dwa lata, i byśmy zajrzeli, dawno nie widzieliśmy tej rodziny, tego dziecka, że ono dalej leży w tym łóżeczku i nie raczkuje, nie stoi, nawet nie gaworzy, byśmy się zasmucili, bo nie widzimy rozwoju, wzrostu. I jedną z cech zdrowia duchowego jest wzrastanie w łasce, wzrastanie w poznaniu. Słowo Boże to nazywa, abyśmy nie byli już ludźmi miotanymi lada wiatrem, abyśmy umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, dobrą, miłą i doskonałą. Chociażby w liście Jakuba te słowa czytamy. Tak więc jedną z cech zdrowego rozwoju nie jest, że my wszystko wiemy, tylko jest widoczny postęp, że wzrastamy w poznaniu, nie tylko jakimś, prawda, im więcej cytatów, im więcej fragmentów z Biblii cytujemy, to znaczy, że jest wszystko dobrze. To nie, też nie o to chodzi. Czy rozumiemy to, co czytamy? Zapytał się Filip pewnego dworzanina, eunucha, przyłączając się do niego do powozu, kiedy ten czytał proroka Izajasza, to nie pochwalił. O, fajnie, że czytasz. Tylko zapytał go, czy rozumiesz to, co czytasz. Tak więc czytanie Biblii jest dobrą rzeczą, ale lepszą rzeczą jest, czy ja rozumiem Słowo Boże według autora Ducha Świętego, którym jest Duch Święty, którym jest Bóg i tak dalej. Więc dzisiaj chciałbym podzielić się takimi trzema, tak nawiasem mówiąc, tym samym chcę się podzielić tu w zborze w Chrzanowie, co mówię w Toruniu. Ja nie mam innej Ewangelii w Toruniu, a do Chrzanowa inną i tak dalej, i tak dalej. Tym, co mówię w jednym miejscu, też staram się podzielić i w drugim miejscu. Mianowicie Pan Jezus powiedział słuchaczom takie słowa. Znaki czasu umiecie rozpoznawać, wiecie, że blisko jest lato, bo to i to się dzieje, prawda, powiedzmy za oknem, ja tak już dopowiadam od siebie. Tak samo wiedzcie, że kiedy pewne rzeczy będą się dziać, to wiedzcie, że moje przyjście jest blisko. Trzy grzechy człowieka. Taki temat, żebyśmy rozsądzili, oczywiście ktoś może być, dlaczego nie dwa, dlaczego nie jeden, dlaczego nie pięć. Myślę, że nie chcę uprzedzać końca, ale zrozumiemy, że w tych trzech rzeczach postępujących każde inne się zawierają. Pierwsza taka rzecz, którą obserwujemy właściwie od założenia świata, od upadku człowieka w grzech, to jest detronizacja Boga. Czyli jeśli jest jakiś tron, na tym tronie siedzi król, to poprzez nasze wysiłki, poprzez nasze działania, chcemy zdetronizować Boga. I od upadku w grzech właściwie człowiek ciągle stara się, aby Bóg upodobnił się do ludzi, aby Bóg przyjął myślenie ludzi i był podobny ludziom. A Słowo Boże mówi, nie, to człowiek powinien się upodabniać do obrazu Jezusa Chrystusa. To my mamy być myśli Chrystusowej. To my mamy być świętymi, bo Bóg jest święty. Więc nie Bóg ma się upodabniać do nas, tylko my mamy się upodabniać do Boga. Taka jest kolej rzeczy według Boga. Natomiast w historii Kościoła na przykład widzimy, że człowiek detronizuje pokolenie za pokoleniem Boga. Ten fundamentalny problem jest opisany w liście do Rzymian 1 rozdziale. Przytoczę tylko, przypomnę, jeden chociażby fragment. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. I co to spowodowało? Kiedy ktoś może poznać Boga, ale nie wielbi Boga, nie uznaje Boga. To czytamy. Konsekwencją tego było to, że zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Czyli widzimy skutek nieoddawania chwały Bogu, nieuznawania Bogu, Boga. Nawet w życiu naszym codziennym. Jeśli nie uznajemy na przykład jakiegoś brata, siostry i tak dalej, to mamy ciągle problemy z taką osobą. I ciągle mówimy, że ktoś źle, bo tak naprawdę nie uznajemy kogoś. I człowiek, kiedy nie uznaje Boga, zamienia chwałę Boga, tu tak jak tu apostoł Paweł powiedział, na śmiertelnego człowieka. Słowo Boże mówi, że szatan jest Bogiem tego świata. I on właściwie przez wieki próbuje wyprzeć Boga z centrum wszechświata. Już nie tylko z serca jednego człowieka, ale w ogóle ze świata. A więc na pustyni chciał przejąć rządy. Oczywiście mówiąc, pamiętamy to wydarzenie, kiedy rozmawiał z Panem Jezusem, wystawiając Pana Jezusa na próbę i czytamy tak. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Oczywiście już nawet nie tyle, że próbował, prawda, coś wziąć od Pana Jezusa, prawda, myślał że on jest właścicielem tej, ja ci to tobie dam, prawda, sobie uzurpował nawet władzę nad tym, co i tak było Boże. Więc zobaczmy, jaka próba podejścia. A więc próby detronizacji Boga nie ustały. Sprowadzenia Boga jakby z tego tronu obok tronu. Można powiedzieć, że potem się i też i człowiek do tej próby detronizacji Boga przyłączył. I razem człowiek z diabłem razem próbują, prawda, to zrobić razem. I główną strategią i diabła, i człowieka jest zastąpienie prawdy kłamstwami. Pierwsze kłamstwo takie, które spotykamy w Biblii opisane, to było, prawda, jak szatan, wąż mówi do pierwszych ludzi, czy naprawdę Bóg to powiedział? Czy naprawdę Bóg to powiedział? Tylko zapytał się. I teraz pomyśl, człowieku, czy naprawdę to Bóg powiedział? A więc w jaki sposób te nieprawdy, kłamstwa się objawiają? Jednym z takich przykładów jest na przykład pogląd na ewolucję. Pogląd ten ma właściwie za zadanie pozbyć się Boga, a jeśli do końca się nie da pozbyć Boga, to może uda się obniżyć chociażby jego rangę i uda się go jakby postawić może nie kilometr od tronu, ale obok tronu. I człowiek sobie, postawimy Boga obok tronu i damy sobie radę w naszym życiu. A więc ewolucja usuwa Boga z planu całkowicie. Może człowiek wierzyć w jakąś siłę wyższą, taką czy inną, ale ten Bóg objawiony w Biblii, on nie jest na tronie w sercu człowieka. Oczywiście on jest, tylko człowiek próbuje go zdetronizować. W jaki sposób to się objawia? Powiedziałem, że jedną ze sposobów jest mącenie ludziom nieprawdy w ewolucji. Odnośnie ewolucji, że to się, jak prawo stało, różne, prawda, teorie, jakiś tam wybuch i tak dalej, i tak dalej. Pewien człowiek próbował tak w jakiś sposób to opisać, wziął jakąś maszynkę, kręcił tam tą maszynką, coś z tej maszynki wychodziło i mówi, tak powstawał świat. No i ktoś tam, prawda, zapytał, podniósł rękę i zapytał tego, co przedstawiał. Mówi, mam jedno pytanie, kto kręcił tą korbką, prawda? I tak dalej. Innym kolejnym sposobem na detronizację Boga są ataki na Biblię. To jest kolejna próba na Boże Słowo. Czasami to można słyszeć w takim powiedzeniu, a czy Biblii można zaufać? Czy Biblię nie pisali ludzie? A tyle jest różnych przekładów, a to, a to tamto i tak dalej. Czy w ogóle Biblia może być jakimś fundamentem? Ktoś powie tam coś, a to Biblia jest wbrew nauce, nauka powinna i tak. A więc wtedy ten atak na Biblię powoduje w nas takie zrozumienie, że zaprzeczamy na przykład, że Pan Jezus się urodził w taki, a nie inny sposób. Nie wierzymy, że to czy to było prawdą. Nie wierzymy czasami cudom, prawda, że to i to mogło się dokonać. Bo to jest atak na fundament naszej wiary. Bo Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Jeśli nie wierzymy, że Słowo jest zapisane i w Starym, i w Nowym Testamencie, to zaczynamy rozwijać wątpliwości w naszym sercu. Ten fundament i coś innego wchodzi, ale o tym później powiem, co wchodzi zamiast Słowa Bożego w nasze serce. Inną z form detronizacji Boga, którą obserwujemy wśród ludzi, to jest to, że pozbawiamy Boga jego atrybutów. To znaczy, czasami dzisiejsze nauczanie w wielu przypadkach unika opisywania cech doskonałego Boga, że jest wszechwiedzący, wszystko może i tak dalej, i tak dalej. Czasami głosi się o drugim przyjściu Pana Jezusa, nawet po swój Kościół. Można głosić o drugim narodzeniu, czyli narodzeniu na nowo, ale czasami coraz mniej się słyszy również o drugiej śmierci, jak w objawieniu Pan Jezus mówi. Tą drugą duchową śmierć, wieczną śmierć. A więc prawdę o Bogu, że będzie sądził na przykład żywych i umarłych, rzadko się słyszy. Czasami wolimy Boga przedstawiać w jakiś sposób taki, że on właściwie jego zadaniem to jest tylko, powiedzmy tak jak zadaniem rodziców, jest to, że on ma mi dawać to, co moje egoistyczne serce sobie zapragnie. I w Biblii jest powiedziane, prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, zamierzając to zużyć na zaspokojenie namiętności waszych. Czasami coś chcemy, może zdajemy sobie z tego sprawę, może nie, modlimy się o coś, co by zaspokoiło moje pożądania, moje pragnienia, bo mnie się wydaje, że jak to będę miał, to będzie lepiej. I oczywiście na przykład w takiej dziedzinie chociażby jak apostoł Paweł. Myślał po ludzku, bo apostoł Paweł był człowiekiem. Dojrzałym wierzącym, Bóg go prowadził, a ale był człowiekiem. I po ludzku myśli tak, gdybym miał lepsze zdrowie, to może byłbym bardziej użyteczny dla Boga. Czy nie jest tak, że czasami ktoś będący wątłego zdrowia, no pragnie zdrowia, bo może myśli, że Bóg będzie bardziej mnie używał. Czasami myślimy w ten sposób, że przyszłością zboru jest młodzież, że Bóg, fajnie jest mieć młodzież, bo młodzież jest bardziej żywotna. I my bardziej ufamy w witalne życie młodych niż w wolę Bożą, niż działanie Boga. I oczywiście, że Bóg może powołać i dziecko, i młodego, i starego, i najstarszego. Bo jak Bóg odpowiedział dla Pawła? Pełnia mej mocy okazuje się w twoim zdrowiu? Pełnia mej mocy okazuje się, że kiedy ty jesteś słaby, to ja jestem mocny. Generalnie nasze ciało szuka ludzi mocnych, takich, prawda, prężnych, aktywnych. Wydaje nam się, że dajmy im kazalnicę, dajmy im zbór, to oni przebudzenie zrobią w naszym mieście. Czasami to może być ludzkie patrzenie na człowieka. Naszą siłą zróbmy to. My to zróbmy, my się weźmiemy, my pokażemy. My pokażemy innym ludziom, jak się naprawdę zbór prowadzi i ewangelizację robi. Bóg chce człowiekowi pokazać, nie ograbiaj mnie z moich atrybutów. Ty masz limity, człowieku, ja jestem wszechmogący. Ty jesteś ułomny, ja jestem doskonały. Ty masz niewielką wiedzę, ja jestem wszystko wiedzący. Jedną z form detronizacji Boga jest właśnie ograbianie Go, czy pozbawianie Jego atrybutów. Nie mówienie, że to zależy od Boga. Eliminowanie bojaźni Bożej jest kolejną cechą czasów tych, w których żyjemy. Kogo tu się bać? Diabeł ma jakieś rożki, prawda? Diabła się bać, prawda? Kto się boi tam? To dzieci się tam może tylko powinny bać. A więc eliminowanie bojaźni Bożej. Zobaczmy, jak często czasami może być takie nauczanie czy zwiastowanie Ewangelii bez bojaźni Bożej. Kiedy apostoł Paweł zwiastował Ewangelię Feliksowi w Dziejach Apostolskich 24 rozdziale, jakoś tam nie znajduje tylko takich sformułowań. Wiesz, Bóg ma wspaniały plan dla ciebie, on to, on to, on to. A apostoł Paweł zaczął mówić o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, który ma przyjść. I czytamy, że Feliks się zatrwożył, przestraszył tych słów. Kiedy eliminujemy bojaźń Bożą, my się nie boimy, my słuchamy kazań, czytamy słowo, mówiło się, czy nie wiem, czy się mówi w młodszym pokoleniu, że spływa jak po kaczce, prawda, ta woda, prawda, po tych pierzach, wszystko spływa. I nauczyliśmy się już słuchać, jesteśmy profesjonalistami w słuchaniu, a bardzo słabi w wykonywaniu, bo nie ma w nas bojaźni Bożej. Lub brakuje nam bojaźni Bożej. Pewne rzeczy już nas nie trwożą. Z pewnymi rzeczami się obyliśmy, zżyliśmy. Inna rzecz, która prowadzi do tronizacji Boga, to jest sprowadzanie Boga do swojego poziomu, a więc nie wierzymy Jego słowom. To się może objawiać w ten sposób, ludzie mnie zawiedli, ludzie obiecali, ludzie coś powiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Kiedy nie wierzymy Bogu, Jego Słowu, to nic innego nie robimy, jak gdzieś w sercu uznajemy, że Bogu nie warto zaufać, bo nie jest prawdomówny. Bo nie jest prawdomówny. Dla przykładu, Bóg powiedział, że nagradza tych, co Go szukają. Jeśli wierzę temu Słowu, że Bóg nagradza tych, co szukają, to jakim powinienem być chrześcijaninem? Szukającym. Ale nie wierzę tak do końca, że Bóg nagradza. Więc nie szukam Boga. Zadawalam się tym, co mam. Apostoł Paweł, czy był takim człowiekiem, który zadawalał się tym, co ma? Przecież on był zbawiony. I mówi co? Nie mówię o sobie, jakbym osiągnął, ale dążę, aby poznać moc Jego zmartwychwstania. Apostoł Paweł znał Boga, znał Pana Jezusa, był pod wpływem Ducha Świętego i dalej chciał szukać Boga, bo wierzył, że Bóg nagradza. Bo Pan Jezus powiedział, kto szuka, ten nie znajdzie. Sprawdzam jeszcze, bracia i siostry, waszą taką czujność troszeczkę. Nie wiem, czy to jest nagrywane, ale może dobrze. A więc Bóg nagradza. Kiedy wierzę temu słowu, to mam pragnienie szukania. Jeśli ktoś by powiedział, słuchajcie, słyszałem, że w czasie wojny ktoś tu zakopał skarb. Na tym tutaj, prawda? I ten właściciel powiedziałby, słuchajcie, kto znajdzie ten skarb, to będzie 50% jego, albo wszystko jego. Wiecie, część ludzi, jak by się zachowała? Jaki sprzęt by przyniosła najszybciej możliwie do wykrywania metalu, coś tego, i szukałaby i tak dalej. Bo by może uwierzyła, że ten skarb będzie mój, jak ja go znajdę. Kiedy wierzę Słowu Bożemu, kiedy nie sprowadzam go do swego poziomu, że skoro mnie człowiek zawiedzie i ja zawiodę człowieka, bo w zawodzeniu się na ludziach to nie jest tylko jednostronnie, że inni nas zawodzą. Myśleliśmy czasami częściej, że my też zawodzimy innych? Też zawodzimy innych. A więc inni mogą nas zawieść, ludzie, i my możemy innych zawieść, ludzi. To działa w obie strony, nie tylko w jedną. Ale i w ten sposób sprowadzamy Boga do swojego poziomu, że On też zawiedzie. I wielu czasami nie wierzy, dlatego nie szuka. Czasami człowiek nie wierzy i nie szuka, bo nie wierzy, że Bóg nagradza. Czasami człowiek nie wierzy, że co sieje, to będzie i żoł. Człowiek czasami sieje, Słowo Boże mówi, jak ktoś sieje wiatr, to zbiera burzę, nie? Czasami może w życiu chrześcijańskim zachowujemy się tak, może siejemy złość, a myślimy, że będziemy żąć miłość. Że jak posiejemy żyto, to będziemy mieć pszenicę. Że jak zasadzimy w glebie, nie wiem, orzecha, to wyrośnie nam klon. Nie, Słowo Boże mówi, to co siejemy, to i żniemy. Czasami wiele osób może sądzić, Bóg mówi bajkę. Bóg mówi bajki. Wielu nie wierzy temu, co Bóg mówi. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Zobaczmy. Nie sprowadzajmy Boga do poziomu człowieka. Jeśli człowiek nie dotrzymuje słowa, to nie znaczy, że Bóg nie dotrzymuje słowa. Jeśli człowiek nie spełnia obietnic, to nie znaczy, że Bóg nie spełnia obietnic. Zobaczmy inny fragment ze Słowa Bożego. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołóżnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Sądzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Przyjmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł i nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. On nagradza tych, którzy Go szukają. Więc podzieliłem się w tym momencie tym pragnieniem człowieka i przeciwnikiem Boga, który chce zdetronizować Boga. Czasami taki przykład niedoskonały, ale czasami może być małżeństwo, które chce się rozwieść i chce zerwać z sobą więzi, ale chce być przyjaciółmi po rozwodzie. W sposób cywilizowany się rozchodzą. Już nie rzucają garkami, tylko są przyjaciółmi. Czyli tak, chcą zerwać więzi, ale żeby ta osoba gdzieś była tam, prawda, na obrzeżach. Pewne myślenie właśnie mamy do Boga, zdetronizować Boga niekoniecznie oznacza na inną planetę, prawda, wysłać Boga. Niech on będzie, ale nie na tronie, tylko gdzie? Obok. Obok, nie tu. Bo ktoś jest jak na tronie, to jest panem. To jest ten, który wydaje rozkazy. Ten, który mówi. Ten, który zarządza. Ale człowiek nie chce, żeby Bóg zarządzał. Więc jeśli ten tron jest pusty, Bóg stoi obok, zdetronizowany, to co się dzieje w sercu człowieka? Kogo chce posadzić na tym tronie? Jak myślimy? Samego siebie. Ja chcę wejść na tron. Ja jestem tutaj teraz, czy chcę być tutaj tym, który, nie wiem, można powiedzieć, rozdaje karty i tak dalej. A więc detronizacja Boga automatycznie prowadzi do wywyższenia człowieka. Taka jest kolej rzeczy. I dlatego Bóg wydał ich na łup sromotnych namiętności. Wtedy zaczyna coś takiego zachodzić człowieku jak samo uwielbienie. Człowiek zaczyna być ważny. Człowiek zaczyna być tym, który mówi, z moimi prawami trzeba się liczyć. Moje uczucia muszą być tutaj spełnione. Moje prawa muszą być tutaj respektowane. Ja jestem tutaj teraz tym, wokół którego powinno się życie obracać. I kiedy to się dzieje, czasami w sercu człowieka, i tak człowiek myśli i tworzy na przykład jakąś społeczność, to potem jest niebezpieczeństwo, że również w zborze, w kościele, główną osobą, według której się kręci życie, to są moje potrzeby, życie człowieka. I oceniam, prawda, zbór, czy ludzie się zajmują mną, czy się nie zajmują mną. Czy moje tutaj, prawda, potrzeby są spełnione, czy nie. Im więcej ludzi się zajmuje mną, to tym lepiej. Już nawet ja nie myślę, czy by się zajmować innymi, tylko czy mną się zajmują w każdej dziedzinie życia. Bo się zaczyna myśleć, właściwie moja wola się liczy, moje poglądy się liczą, moje myślenie się liczy, moje czyny się liczą. Bóg jest tak, ale on jest obok. I wtedy się wprowadza w życie tak zwany humanizm. Manifest humanistów, tak sobie zacytuję, mniej więcej fragmenty tak wyglądają. Jako ludzie możemy poznawać święty cel albo opatrzność dla rodzaju ludzkiego. Żadne bóstwo nie uratuje nas. Musimy zbawić się sami. Obietnice nieśmiertelności albo strachu przed wiecznym potępieniem są ułudą i szkodliwe. Dalej. Następny wiek może i powinien być humanistycznym wiekiem. Używając technik, mądrze możemy kontrolować życie, środowisko, znieść ubóstwo, znacznie opanować chorobę, wydłużyć życie, znacznie zmodyfikować nasze zachowanie, zmienić kurs ewolucji i człowieka i kulturowego rozwoju, odkrywać ogromne nowe władze i dawać ludzkości niebywałą okazję do osiągnięcia obfitego, znaczącego życia. To się podoba sercu ludzkiemu. Ja mam możliwości, ja mam władzę, ja mogę. Samozadowolony człowiek wtedy nie potrzebuje pokuty i pokory. Człowiek zadowolony z siebie nie widzi potrzeby pokuty. Nie widzi potrzeby pokory. Pycha to nie tylko myślenie, że jest się lepszym od innych. Czasami myślimy, jak ktoś się wywyższa nad innych, to jest to pycha. Tak, to może być pycha. Ale to nie jest tylko to. Pycha może być w naszym sercu, jeśli uważam się za lepszym niż jestem. Za kogoś, kim nie jestem. To też jest jeszcze jakby wyższy poziom pychy, braku pokory. A prawda jest taka, że nie jesteśmy dobrymi ludźmi. Słowo nie mówi, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Pan jest na pytanie dobry powiedział, kto jest dobry? Bóg. Nie jesteśmy dobrymi ludźmi. My nie jesteśmy tylko ludźmi, że czynimy od czasu do czasu jakąś złą rzecz. Jak raz na rok to jesteśmy dobrymi, raz na pół roku to jesteśmy mniej dobrymi, raz na miesiąc no to takimi średnimi, a jak na tydzień no to trochę takimi, prawda, i tak dalej. No a jak raz dziennie, no to już bardzo złymi jesteśmy. Nie jesteśmy dobrymi ludźmi w diagnostyce Bożej. Nie jesteśmy. Bo dlaczego ja to mówię? Dlatego, że Bóg mówi, jakimi jesteśmy z natury. Społeczeństwo, które wywyższa człowieka, nie chce słyszeć i wierzyć, że jest inaczej. Jeśli myślę o sobie, że jestem w gruncie rzeczy niezłym facetem, niezłą kobietą, no brakuje mi, aniołem nie jestem, ale dobrym, to ja nie chcę słyszeć o pokucie i o pokorze. Jeśli uwielbienie Boga nie jest centrum mojego życia, jeśli nie jest w centrum zboru, w którym jestem, nie jest centrum nabożeństw, to Kościół wtedy staje się miejscem kultu jednostki, człowieka. Wszystko jedno, jaki to jest człowiek. Czy przewodzący, czy w zgromadzeniu. Jeśli moim celem nie jest wielbienie Boga, to w ten cel wchodzi pragnienie wywyższania człowieka. Znamy wiele przykładów i z Biblii, i z historii, bracia i siostry. Weźmy króla babilońskiego Nabukadnesara, czy Nabuchodonozora w innych tłumaczeniach. Czytamy o nim takie świadectwo. W tej chwili spełniło się słowo na Nabukadnesarze. Wypędzony został wśród ludzi i jadł trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło, a jego ciało było zraszane rosą niebieską. Aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. W księdze Daniela. Słowo Boże mówi, że pycha prowadzi człowieka do upadku. Lecz pokorny duchem dostępuje czci. Przy powieści Salomona 29 rozdział 23 wiersz. Pamiętajmy, że kiedy w moim sercu, w moim umyśle, tym wewnętrznym człowieku w jakiś sposób detronizuję Boga, to ja czy chcę, czy nie chcę, na ten tron się sam będę wpychał. Ja z moimi pomysłami, z moim wielkim mniemaniem o sobie. I wtedy pycha prowadzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Czci od kogo? Od Boga. I też i ludzie to zauważą. Tak więc dzieje się każda inna rzecz, która w naszym życiu następuje, ma swój początek. Ten początek jest w detronizacji Boga. Potem na ten tron wchodzi człowiek, i wszystko się zaczyna kręcić wokół człowieka. Jest następna konsekwencja tego, co się dalej dzieje w naszym życiu, czy w życiu społeczeństw, czy w życiu narodów, czy w życiu Kościoła może być, czy w życiu osobistym. Człowiek minimalizuje grzech. Minimalizuje, może pobłaża, bagatelizuje. Czy ktoś boi się grzechu w ogóle? Jeszcze można zadać pytanie. Od czasu do czasu nie jestem jakimś fanem różnych tam tych programów, talk showów i tak dalej, ale nie wiem, jakie macie wrażenie. Czasami może jakieś obejrzycie, bracia i siostry i tak dalej. Im więcej kto mówi o nieprawości, tym jest jakimś bohaterem w jakimś programie. Na przykład jesteśmy w supermarkecie, stoimy w kolejce do kasy. To jakie to czasopisma tutaj są? Takie Quo Vadis? Pan Tadeusz? Jakieś, nawet takie świeckie, prawda? Budujące? Jakie? Kto się z kim rozwiódł? Kto ile zarobił? Kto ile stracił? Kto kogo nabił w butelkę? Prawda? Gwiazdy filmowe, celebryci, prawda? Dlaczego to jest? Człowiek się tym karmi. Człowiek się tym karmi. Im większy jest celebryta, im bardziej życie poknocone, poplątane, daleko od Boga, tym więcej ludzi to czyta. Jak myślimy, jak byłby tam Nowy Testament gdzieś na półce? Ilu by z nas sięgnęło po Nowy Testament? Być może czasami w naszych domach jest więcej tych czasopism różnego rodzaju niż naprawdę dobrych książek chrześcijańskich, dobrych publikacji. Bo jest bardzo ważną rzeczą, bracia i siostry, czym ja i ty się karmimy. Tak jak wzrost fizyczny, rozwój fizyczny właściwie nie jest niezależny od pewnych warunków, jak żyjemy fizycznie. Pewien taki dobry kaznodzieja z Holandii, pamiętam, jak byłem jeszcze młodszym człowiekiem, większy był niż ja i mówi tak, pamiętam, jak ktoś wam będzie mówił o takiej posturze jak ja, że pije tylko wodę, to nie wierzcie mu. Czasami ludzie, prawda, może mówiąc tak, nie, ja mało jem, ja w ogóle nie jem, ja to, ja tamto. Oczywiście, że mogą być jakieś uwarunkowania genetyczne i ja się tutaj, nie chodzi mi o to, że ja się naigrywam, tylko chodzi o to, że czasami folgujemy naszemu ciału, potem coś nas boli, no i potem szukamy ratunku. Bo nasz rozwój fizyczny jest uwarunkowany właściwym życiem, też i fizycznym, więc i odpowiednia ilość spania, odżywianie się, woda i tak dalej, oddychanie w takim, a nie innym powietrzu. I nasz wzrost duchowy, nasza kondycja duchowa też nie bierze się z jakichś tam marzeń tylko co wkładamy do naszego, czym karmimy naszego ducha. Mówiąc symbolicznie, czy tymi magazynami i tymi różnymi rzeczami, kto, kogo, gdzie i tak dalej, czy tak jak psalmista mówi, zakon twój rozważam 5 minut dziennie, nie? Zakon twój rozważam dniem i nocą. Oczywiście wiemy, że to nie chodzi o to, żeby do pracy wziąć Biblię i tam, gdzie musimy na przykład przy kasie być czy gdzieś, to ja nie będę pracował, tylko będę czytał Biblię. Nie. Są rzeczy, że trzeba pracować. Rozważać to znaczy kierować się Słowem Bożym. Priorytetami tymi się kierować. Rozważać, Panie Boże, czy Ty byś tak zrobił, postąpił? Panie, ja chcę zachować się tak jak Ty, a nie tak jak ewentualnie wszyscy. Ja chcę, Boże, po Twojemu żyć. Zobaczmy, co Bóg mówi o ludziach, którzy nie boją się grzechu. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości, oni, którzy znają orzeczenie Boże. Że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale też pochwalają tych, którzy to czynią. Czasami człowiek mówi tak, ja tego nie zrobiłem, to ja tego nie zrobiłem. Ale Panie Słowo Boże mówi, tak samo jesteśmy winni, kiedy nie zajmujemy stanowiska, czyli pochwalamy. Czasami może jako ludzie wierzący myślimy, że jak się nie odezwiemy, nie sprzeciwimy się, nie zajmiemy stanowiska, to my jesteśmy może tacy święci. Nie, kiedy trzeba powiedzieć nie, a ja nie mówię nie, to co Słowo Boże mówi? Jestem winny. Jestem winny. Jaki jest grzech minimalizowany w naszym ludzkim życiu? Na przykład, jak mamy 40, 50 lat, słyszymy takie słowo, kryzys wieku średniego. Może być? Minimalizowanie grzechu? Ona ma kryzys wieku średniego i trzeba to zrozumieć. Skoki na boki czy inne potrzeby, bo ma kryzys. albo nikt nie jest doskonały. Prawda czy nie? No nikt nie jest doskonały. Skoro nie jestem doskonały, to więc to coś mi się należy. Inne powiedzenie, które właściwie sugeruje, mówi, że minimalizuje grzech, on ma taki charakter. A więc tu się nic nie zmieni, bo ma taki charakter. Albo na przykład rywalizacja brzmi trochę lepiej, niż gdyby to powiedzieć, że oni mają egoizm lub zazdroszczą. No, rywalizują. A co jest podłożem? Egoizm albo zazdrość. Czasami nazywamy coś małymi grzechami. Czy jest lepsza droga na minimalizowanie grzechu, jak właśnie taki stosunek do życia? Pamiętajmy, Jezus nie umarł za nasze małe tylko grzechy. On tak popatrzył, no dobrzy ludzie, no tam im to się trochę nie powiodło. Słowo Boże mówi, że kiedy Chrystus za nas umarł, byliśmy jeszcze grzesznikami. Gdyby Bóg patrzył, tak jak my patrzymy na siebie, że to jest taka mała rzecz, czy warto się tym przejmować? Pan Jezus nigdy by nie przyszedł na ziemię i nie umarł za nasze grzechy, gdyby On minimalizował stan człowieka, mój czy twój, bracie i siostro. Inna metoda do minimalizowania grzechu jest to, że nie doceniamy na przykład nikczemności, niestałości ludzkiego serca. O, to takie mocne słowo, nikczemność, nie? Niestałość trochę lepszym jest słowem. Nie wiem, czy znacie takie bracia i siostry, jeśli może ktoś nie zna, nazwisko Tozer, ten człowiek jeszcze żyje, jest bardzo dobrym chrześcijaninem wyjaśniającym Słowo Bożego, Tozer. W wieku 63 lat publicznie powiedział coś takiego, że zobaczył wiele strasznych rzeczy w swoim długim życiu. No, 63 lata miał, jak to wypowiedział publicznie. Ale najnikczemniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek zobaczył, było jego własne serce. Jak myślicie, bracia i siostry? Czy mógł to powiedzieć człowiek, który był blisko Boga, czy daleko Boga? Kiedy jesteśmy blisko Boga, to mówimy, Panie, odejdź, bo jestem jaki? Grzeszny. Kiedy jesteśmy daleko od Boga, to jacy jesteśmy? Wspaniali. Pan Jezus powiedział, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i to kala człowieka. Czasami jako ludzie oceniamy siebie i innych, bierzemy do służby, szukamy takich ludzi aktywnych. Wiecie, bracia i siostry, nie jest ważne tak naprawdę to, co robimy. Jest ważniejsze to, kim jesteśmy. To jest ważniejsze przed Bogiem, kim jesteśmy, niż to, co robimy. Oswald Chambers, inne nazwisko, które uważam warto do zapamiętania. Tak nawiasem mówiąc, wydałem takie jego dwie książki, rozważania biblijne. I powiedział tak, też widząc i pewnie siebie, grzech nie jest jedynie złym uczynkiem. Posłuchajmy, grzech nie jest jedynie złym uczynkiem, który nam się przytrafił. Grzech jest w ogóle stanem bycia złym wewnątrz. Dlaczego jesteśmy grzesznikami? Czy dlatego, że grzeszymy? Czy grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami? Czy uczynki nas czynią grzesznikami? Czy na przykład grzeszymy dlatego, że wewnątrz jesteśmy grzesznikami? Słowo Boże mówi, dlatego grzeszymy, bo jesteśmy wewnątrz grzesznikami. I nie pojedyncze grzechy czynią nas grzesznikami, tylko naturę mamy grzeszną. I w liście do Rzymian, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu i apostoł Paweł to wyjaśnia, to Pan Jezus umarł za te grzechy, które ta nasza natura czyni i Pan Jezus umarł za naszą naturę, która jest w nas grzeszna. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, to umierał za człowieka w całości. Za tą jego naturę, za konsekwencje tej natury, dał mu łaskę. Ten grzech, o którym czytamy, on wziął na siebie, to tylko nie ten grzech, że my skłamaliśmy, że my tam zazdrościliśmy. On wziął naszą naturę na krzyż i tam za nią umarł. I Słowo Boże nas mówi, Słowo Boże mówi, jesteście nowym człowiekiem. Jesteście nowymi ludźmi. I w tym nowym człowieku ta nowa natura często walczy z tą starą naturą. Poddać się nie chce czasami ta stara natura. Innym sposobem na minimalizowanie grzechu jest bagatelizowanie jego konsekwencji. Inną, zobaczmy, jak to się może objawiać. Bagatelizowanie jego konsekwencji. No, kierowca, marny to jest przykład, bo sam jestem kierowcą, to może mi takie przykłady przychodzą, no, a coś tam puka w silniku, coś tam puka, ale ja będę jeszcze jechał, nie? Bagatelizuje tą usterkę. Samolot ląduje, prawda, w warunkach, w których nie powinien lądować. Pilot może zbagatelizować, a ja tam wyląduję. A jeszcze polski pilot to na drzwiach od stodoły może wylądować. Prawda? No to co, ja nie mogę samolotem wylądować? Bagatelizujemy. A to jest tylko lenistwo. Bagatelizuje. Taka jest nasza natura. Nie znam takiego człowieka, ale jakiś taki komik w 1946 roku, Fildes nazywał się, czytał sobie Biblię. No i zapytano go, dlaczego czytasz Biblię? Co robisz? A on odpowiedział, szukam furtek. Gdzie można szukać? Można też tak czytać Biblię. Gdzie tu znajdę usprawiedliwienie, furtkę? Grzech i jego konsekwencje nie są brane poważnie, jeśli ma się powierzchowne zrozumienie Boga. Jeśli moje myślenie o Bogu jest bardzo powierzchowne, to ja nigdy nie będę traktował poważnie grzechu i konsekwencji. Myślenie o Bogu, że na przykład będzie sądził żywych i umarłych, zastąpione jest takim myśleniem, że Bóg jest moim sługą. Ja będę kochał Boga, będę chciał Boga, kiedy On będzie nosił moją teczkę i jak ja będę tam chciał coś sięgnąć, to ja zawsze będę mógł tam sięgnąć, bo Jego zadaniem jest, żeby mi dać to, co moje egoistyczne serce pragnie. Kiedy myślę tak o Bogu, to wtedy chcę, żeby On był moim sługą, a nie ja Jego sługą. Może być tak? Może być tak w naszym życiu ludzkim. Kiedy myślę powierzchownie o Bogu, to zamieniam tą prawdę, że ja mam być Bogu, dla Boga sługą, to chcę, żeby On mi był sługą. Posłuszeństwo wtedy, świętość, przynoszenie owoców, gorliwość stają się wtedy opcjonalne, drugorzędne. A to prowadzi w końcu do tego, że jestem letni. Jestem letni. Problemem może nie jest humanizm, lecz nasze słabe, ewangeliczne chrześcijaństwo. Wszystkie nasze dolegliwości mają początek w niedorozwiniętym pojęciu odnośnie Boga. Kiedy źle myślę, źle żyję. I chrześcijaństwo to jest zajęcie się naszym tym wewnętrznym człowiekiem. Słowo Boże mówi, abyśmy się odmienili przez odnowienie umysłu naszego, w taki sposób, byśmy umieli rozróżniać, co jest dobrą, co jest wolą Bożą, dobrą, miłą i doskonałą. W jaki sposób to się dzieje w naszym życiu? Kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy nie ulegamy pokusie detronizowania Boga, kiedy nie chcemy ulegać pokusie intronizowania człowieka w miejsce Boga na tronie. I w konsekwencji tego nie będziemy minimalizować grzechu. Będziemy pragnęli nie żyć w grzechu. Będziemy pragnęli rozprawić się z grzechem. Słowo Boże na przykład mówi, apostoł Jan mówi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika. My nie jesteśmy tutaj na ziemi aniołami. Potykamy się. Zazdrość się pojawia. Chciwość może się pojawić. Różne rzeczy się mogą pojawić w naszym życiu. A jak się pojawiają w naszym życiu, to i w życiu naszej rodziny. A jak się pojawiają w życiu rodziny, to się pojawiają w zborze. Bóg nie chce tego. Bóg chce, że kiedy widzimy Boga, my jako według natury ludzkiej mamy skłonności do zaniżania standardów. W jaki sposób to może się na przykład dziać? Czasami dzisiejsze uniwersytety mogą zaniżać standardy, a co kieruje tym? Bo chcą mieć więcej studentów? Bo jak mają na przykład 500 studentów na pierwszym roku i każdy ma zapłacić, nie wiem, 2000 za semestr, to jest to lepiej niż mieć 100 studentów, którzy zapłacą 2000 za semestr? Więc przyjmuje się wszystkich, żeby interes szedł. Zaniża się standardy. I to myślenie czasami może dotyczyć nas jako ludzi wierzących. Nieświadomie może. Tak Bóg powiedział, no ale zaniżamy standardy, bo nie chcemy być podobni do Jezusa Chrystusa, wolimy, żeby Chrystus był podobny do nas. Podzieliłem się, bracia i siostry, takimi trzema grzechami człowieka. Detronizacja Boga, intronizacja człowieka i minimalizacja grzechu. Bracia i siostry, oceńcie to nie z punktu widzenia jakiegoś innego pastora, prezbitera, czy to jest racja, czy nie. Zachęcam nas, żebyście ocenili to, czy Pan Jezus o tym mówi, czy Słowo Boże o tym naucza, czy to jest potrzebne do mojego życia. Może jeśli jest potrzebne, to Panie Boże, uzdrów mnie, spraw, żeby ta choroba myślenia w ten sposób, jaki tutaj było przedstawione, żeby ona nie była w moim życiu, żebym ja Ciebie nie detronizował, żebym ja siebie nie stawiał na tron, żebym nie minimalizował grzechu, nie bagatelizował. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa i Jego łaskę Bóg nam w tym pomaga. Apostoł Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Amen.